Radio Wrocław Kultura. Teatr.
Jeszcze jedna rozmowa z gościem, który nie jest fizycznie w studiu, bo za chwilę zaczyna próbę. Jest w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Dobry wieczór, panie Pawle.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Paweł Sablik, czyli reżyser spektaklu Frankenstein. Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu taką propozycję państwu przyszykował. Zdaje się, że na początku zresztą miał być inny tytuł, ale wybrał pan Frankensteina.
Tak, tytuł zmienił się z Targowicy, która miała opisywać określenie w... No już można powiedzieć w kulturze, która ma swoje zakorzenienia oczywiście historyczne, ale ze względu na to, że kontekst wojny w Ukrainie zmienił wydźwięk tekstu, który powstał dwa lata przed tą wojną, która trwa w tym momencie, która wiadomo, że jakieś tam swoje zaczyn ma wiele, wiele lat wcześniej już. Więc wspólnie z zespołem stwierdziliśmy, że zmienimy tekst za zgodą dyrekcji i wtedy pojawił się Frankenstein, którego chciałem realizować już wcześniej, tylko nie było takiej możliwości aż do teraz.
Panie Pawle, pan jest dramaturgiem, reżyserem, też performerem, jak głosi biogram, absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych na Wydziale Reżyserii Dramatu. No i to jest właśnie to, co pan robi. I reżyseruje, i adaptuje, i pisze teksty dramatyczne. A głównym motywem pańskich poszukiwań jest, jak wyczytałem, metody pracy oparte na technikach rekonstruktorskich. Co to znaczy?
Można powiedzieć, do ostatniego roku badałem to, w jaki sposób narzędzia oparte na odtworzeniu zdarzenia mogą przyczynić się do rozwoju technik pracy z aktorem, bo tych technik jest kilka przynajmniej, a mnie zainteresował najbardziej ten aspekt pracy w teatrze, jakim jest repetycja, czyli jak w kreatywny sposób mierzyć się z tym, że w pewnym momencie już powtarza się w zasadzie coś, co się ustaliło i jak na tym aspekcie pracy można rozwijać się, a nie tylko traktować to jako coś zastanego w teatrze. I to jest na przykład inspiracje można czerpać z rekonstrukcji historycznych, można czerpać z również rekonstrukcji zdarzenia jako eksperyment procesowo-sądowy, również z rekonstrukcji wypadku drogowego. Tam wszędzie znajdują się potencjalne nowe narzędzia, które można przetworzyć na sposoby pracy w teatrze i tym się zajmuję jako dramaturg, jako badacz.
Czyli rekonstrukcja zdarzeń, sytuacji. Nie chodzi o ten teatr i metodę Grotowskiego, który poprzez repetycję pewnych, poprzez trening aktorski, tak jak ja rozumiem oczywiście tę metodę, być może bardzo tak podstawowo, że przez ten trening właśnie powtarzalny, stara się wyrobić w aktorze, w artyście jakąś taką bazę, od której można odlecieć w rejony te takie, niefizyczne, powiedzmy.
W naszym przypadku, w moim przypadku to jest sprawdzenie tego, jak przy najmniejszej ilości powtórzeń można i najmniejszej ilości środków teatralnych można uzyskać w widzu to wrażenie, które chce się wydobyć z danego materiału.
Aha. Tu używa...
bardziej w stronę Brechta.
Aha. Czy używa pan również tej metody podczas pracy nad Frankensteinem w Wałbrzychu?
Nad Frankensteinem bardziej staram się próbować tego, co dają metody, które teraz aktualnie badam, czyli projektowanie wrażeń, strategie UX, które wykorzystuje się w programowaniu, w projektowaniu aplikacji internetowych i stron internetowych, produktów cyfrowych. I staram się je aktualnie badać i z tych technik wyciągać to, co przydaje się w teatrze, czyli jak zaprojektować w widzu wrażenie, którego się po prostu oczekuje. Bo w wyniku moich niedawnych badań na Sopot Nonfiction mogliśmy w zasadzie jednoznacznie jako fakt stwierdzić poprzez ankiety, że to, co interesuje widza przede wszystkim, to nie jest ta tak zwana sceniczna prawda, tylko to, żeby to poczucie, które w nim się wzbudzi podczas oglądania spektaklu, było prawdziwe. Ta indywidualna prawda widza. I to staram się gdzieś tam badać. I na ile to się udaje we Frankensteinie, to jest pewien proces, który staram się wykorzystywać, mając możliwość pracy tutaj, ale nie jest to głównym tematem. Bo to jest coś, co ja mogę sobie w głowie założyć, że chcę to zbadać i mogę oczywiście też informować o tym zespół. Natomiast koniec końców trzeba zrobić spektakl.
No właśnie, trzeba postawić spektakl, o którym teraz chciałem, żebyśmy opowiedzieli naszym słuchaczom. To dlaczego pan miał ochotę na tego Frankensteina właśnie?
Przede wszystkim ze względu na niesamowitą historię, która kryje się za powstaniem Frankensteina jako powieści. Dosyć popularna jest ta historia związana z tym, że Percy Shelley, Mary Godwin, jego przyszła żona i autorka Frankensteina, George Byron, John Polidori, przyszły autor Vampira, spotykają się w domku letniskowym w Genewie i tam czytają fantasmagorie niemieckie, przetłumaczone na język francuski, historie o duchach, które były wtedy dosyć popularne. I następnie w nocy, kiedy oni taką grę przeprowadzają w czytanie tych historii, Mary Shelley śni. I to, co widzi podczas snu, to jest właśnie Wiktor Frankenstein, który stwarza swoje monstrum. I gdzieś w tej okolicy George Byron proponuje konkurs, że każdy ze zgromadzonych napisze właśnie jakąś historię inspirowaną tymi fantasmagoriami i Mary Shelley postanawia, w zasadzie ona jako, ona najbardziej to wzięła sobie na poważnie, i napisała powieść, którą następnie opublikowała anonimowo, ponieważ wydawcom nie podobało się to, że kobieta jest autorką powieści.
No tak. Czy to znaczy, że Mary Shelley jest bohaterką spektaklu, czy występuje taka postać jak Mary Shelley?
Tak, występuje postać Mary Shelley. Mocnym wątkiem jest to, jak powstał Frankenstein. Również dlatego, bo to jest drugą częścią tej historii, jest tak zwane lato bez lata, czyli zima wulkaniczna, która miała miejsce między 1814 a 1816, nawet 17. Zwykło się na nią mówić lato bez lata, a tak naprawdę to były lata bez lat, w których to poprzez erupcję sześciu wulkanów w krótkich odstępach czasu, w tym największą wulkanu Tambora, pył wulkaniczny, który wydobył się do atmosfery, rozprzestrzenił się po globie, odcinając dostęp Słońca do Ziemi, zwiększając opady, powodując niszczenie plonów, a co za tym idzie migrację ludności za pożywieniem, śmierci głodowe, a co za tym idzie rozprzestrzenianie się chorób. I właśnie od tego, od tej niespodziewanej katastrofy klimatycznej, którą teraz za talebem nazwalibyśmy czarnym łabędziem, który przytrafił się ludzkości, czymś, czego się nie spodziewali, schronili się w Genewie nasi bohaterowie, którzy wyruszyli na tak zwany Grand Tour, czyli na podróż, którą odbywało się w młodym wieku, żeby poznać inne kultury i tak dalej, i tak dalej.
A czy to...
Więc zamknięci...
Proszę dokończyć.
Więc zamknięci w Genewie ci bohaterowie, otoczeni tak naprawdę kryzysem klimatycznym, który wtedy miał miejsce, czytali sobie, dekompensowali ten przerażający widok, który mieli za oknem, tymi strasznymi historiami, bo tak człowiek ma, że opowiada sobie straszne historie wtedy, kiedy dzieje się źle wokół niego i tak ma od zawsze. Stąd upiory, strzygi, strzygonie i tak dalej w naszej kulturze ludowej na przykład. I stąd też Frankenstein, czyli mówiąc w skrócie, Frankenstein powstał ze względu na kryzys klimatyczny, który wpłynął na kompletną degradację kondycji człowieka. I o tym też opowiada. Mhm.
A trzyma się pan fabuły powieści, przynajmniej w jakimś tam sensie, w jakimś wycinku?
Myślę, że tak, ale nie będzie to bryk w Frankensteina. Myślę, że w całkiem sprytny sposób wykorzystujemy jego ważne motywy do opowiedzenia o kondycji człowieka. I w tym najbardziej pomaga nam paradoksalnie monstrum.
No tak,
które
monstrum.
O człowieku mówi dużo. Mhm.
No tak, też na marginesie powiedzmy, to się też bardzo często myli, że Frankenstein to nie jest potwór, tylko to jest nazwisko naukowca, który stworzył właśnie tak, to tak. Monstrum, który nazywa się mylnie Frankensteinem. Choć oczywiście człowiek jest w pewnym sensie monstrum. To jest nie, tak. Jasne. I ta powieść Wiktor pewnie też odkrywa. Mhm.
Tak, Wiktor Frankenstein i Monstrum stanowią swoje dwie połowy, które się wzajemnie uzupełniają.
I na to zwraca pan uwagę. Czyli z tego pyłu wulkanicznego wyłania się Monstrum, tak można obrazowo powiedzieć? Jest taka może scena tak. Wręcz.
Nie będę zdradzał, czy taka scena jest. Myślę, że na pewno my jesteśmy w pewnym sensie, mówiąc metaforą, na którą mogę sobie pozwolić, bo jesteśmy w radio i nie będzie widać zaczerwienienia, że wszyscy trochę jesteśmy w tym jakimś pyle czegoś, czego się nie spodziewaliśmy, a co gdzieś tam przewidywaliśmy. Czarne łabędzie mają to do siebie, że wiemy o tym, że nastąpią, ale nie jesteśmy ani przygotowani, ani gotowi na to, kiedy się zdarzają. I tym przykładem jest pandemia, tym przykładem jest wojna w Ukrainie i tego typu wydarzenia, które kiedyś tworzyły Frankensteina, a dziś nie wiemy jeszcze, co stworzą albo co już stworzyły. Mhm.
Taki niepokojący ten spektakl, jak się zapowiada. Tam chodziło w powieści Mary Shelley i w wielu też ekranizacjach, adaptacjach, na przykład filmowych, chodziło o zagadkę śmierci, nieśmiertelności. A u pana chodzi o coś innego jednak.
Nieśmiertelne u nas są straszne historie, które z jakiegoś powodu człowiek opowiadał od zawsze i chyba zawsze będzie sobie je opowiadał. I nieśmiertelne u nas jest pytanie, czy ich tak naprawdę słuchamy. Czy sprawdzamy, co się za nimi kryje, czy wystraszeni unikamy ich. Mi wydaje się, że od czasu do czasu trzeba ich wysłuchać do końca i się nad nimi jakoś pochylić i zastanowić nad nimi. U nas człowiek nie jest nieśmiertelny. Mogę zdradzić, że główną osią narracyjną jest przyszłość. Przyszłość, w której jest monstrum, które jest swego rodzaju bazą danych ludzkości, ponieważ sam jest wprowadzony przez Wiktora Frankensteina w pułapkę nieśmiertelności. Monstrum, straszna historia, która przeżywa człowieka i stara się sobie przypomnieć, jaki on był.
Hmm. No to mamy właściwie dość dużą jasność tego, jakim punktem wyjścia, może też dojścia jest ten spektakl. No i o przyszłości, no tak, o przyszłości, o której teraz nieustannie rozmawiamy, zwłaszcza jeśli się jest na przykład młodym człowiekiem i kiedy pomyśli się o zmianach klimatycznych. A też widzę w opisie spektaklu, że potwór jest dla pana symbolem inności, a ta inność jest również bardzo takim mocnym tematem współczesnej, że tak powiem, narracji czy debaty.
Tak, zdecydowanie. Trochę nie da się opowiedzieć o Monstrum Frankensteina bez tego wątku innego. Nie penetrujemy go w takim sensie, jak mógłby zostać opowiedziany przez dyskurs queerowy czy przez LGBTQ+. To zostawiamy innym Frankensteinom, które jeszcze wiem, że mają pojawić się w tym sezonie w polskich teatrach, bo jest, nie wiem, czy pan wie, będziemy w tym sezonie chyba trzecim Frankensteinem. Jeden spektakl ruchowy powstał, Teatru Tańca. Jeden Frankenstein miał premierę pod koniec października w Kielcach, my będziemy kolejnym, co ja uważam za ogromny plus i atut. Bardzo się cieszę, że że tych Frankensteinów będzie kilka i będzie można się w nich przeglądać, bo sama powieść ma wiele możliwości interpretacji. My korzystamy tylko z jej wycinka tych interpretacji, bo po prostu sposoby opowiedzenia Frankensteina dziś, tej powieści, jest ich naprawdę wiele i każde są równie ciekawe.
No też w samej popkulturze Frankenstein był na wiele sposobów realizowany. Był musical, choćby w Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, Wojciecha Kościelniaka, był film parodia. Mówię tu o Melo Brooksie na przykład, ale nie tylko. Czyli rzeczywiście Frankenstein, jak każda genialna chyba powieść, otwiera wiele możliwości interpretacyjne. A na koniec jeszcze chciałbym pana zapytać w takim razie, pan również chyba z tego ruchowego, środka korzysta. Widzę Dorotę Furmaniuk jako choreografkę, autorkę ruchu scenicznego, aktorkę również w tym spektaklu.
Tak, tak. Zdecydowanie korzystamy z całego pola możliwości opowiadania, bo oprócz tego jest również Jana Moroz, która realizuje wideo, Bartek Prostu, który realizuje muzykę, oczywiście Paula, która robi scenografię i kostiumy, Karolina, która robi dramaturgię tego spektaklu. Ja muszę powiedzieć szczerze, jestem kompletnie niespełnionym reżyserem teatru tańca. Sam bym całego Frankensteina chciał oprzeć tylko na ruchu i nie wiem, głosie z offu, ale to nie będzie taki Frankenstein.
No będzie na pewno ciekawy. Na scenie kameralnej Frankenstein w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. To będzie w następnym tygodniu. Spotykamy się dzisiaj, ponieważ za tydzień nie będzie naszego programu. Panie Pawle, jeszcze macie sporo czasu, który się zaraz skurczy oczywiście. Trzymamy kciuki mocno.
Bardzo się cieszę, że pan tak mówi.
Trzymamy kciuki mocno, ale musi się pan wytłumaczyć z piosenki, która za chwilę zabrzmi w Radiu Wrocław Kultura.
Muszę się wytłumaczyć. To jest piosenka, w której bardzo proszę wspaniałych słuchaczy wsłuchać się w tekst. O tym, że pojawia tam się słońce, o tym, że pojawia tam się chęć opowieści, o tym, że pojawia tam się jakaś natura, która spala i jakieś również opowiadanie, które spala ten podmiot liryczny. To jest piękny utwór.
I to jest utwór, który brzmi w spektaklu.
To jest utwór, tak, który pojawi się w spektaklu.
Paweł Sablik, reżyser Frankensteina. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo,
pozdrawiam. My słuchamy Zbigniewa Wodeckiego.
Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi.
Siądź na przeciw,
niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz.
Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj.
Oczywiście jesień już, zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz.
Cóż to dla mnie?
Odkąd ciebie tylko odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam.
Słoneczko.
ciężko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruje nikt. Uwierz mi, tak to nikt. Słoneczko ty, opamiętaj się, owszem czaruj świec, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie.